To jest podcast PCSS Talks.
Witamy w kolejnym odcinku PCSS Talks, podcastu popularno-naukowego, w którym wyjaśniamy inżynierskie tajemnice i opowiadamy o tym, jak nauka i technika przekładają się na życie codzienne, a realizowane przez nas projekty poszerzają możliwości współczesnych badaczy. Za konsoletą studia nagrań Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego Mariusz Owsianny, który realizuje dzisiejsze nagranie, a przy mikrofonie Kacper Zieleniak i...
Magdalena Baranowska-Szczepańska, a naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Piotr Targowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczący Rady Polskiego Węzła Europejskiej Infrastruktury dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym oraz dr Ewa Kuśmierek z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Tematem dzisiejszej rozmowy jest sztuka, ale nie w sensie wartości dzieła, tylko... raczej takich materialnych nośników. Mowa o ERIS.pl, które jest polskim węzłem narodowym Europejskiej Infrastruktury dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym. Dzięki temu środowisko zaangażowane w ochronę materialnego dziedzictwa kultury, a więc konserwatorów, historyków, dzieł sztuki, muzealników, archeologów, ma dostęp do unikalnej infrastruktury badawczej. Panie profesorze, jakie są główne cele?
Dzień dobry Państwu. Generalnie można powiedzieć, że przedstawiciele nauk ścisłych, fizycy, chemicy, informatycy, mikrobiologowie połączyli siły, aby dostarczyć opiekunom zbiorów najnowocześniejszych narzędzi poznania fizycznej budowy, stanu zachowania i innych możliwych przekształceń, jakimi podlegało dzieło sztuki w przeszłości, a czasem nawet jego atrybucji. Może zacznijmy od początku. Sięgnijmy troszeczkę w przeszłość. Pomysł narodził się około 25 lat temu we Włoszech, gdzie okazało się, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu badania, ponieważ te placówki, które opiekują się zbiorami, no w szczególności muzea różnego rodzaju, nie mają w swoich możliwościach prowadzenia bardzo wyrafinowanych czy kosztownych badań, dlatego że często są to badania jednostkowe. No trudno budować laboratorium dla przebadania jednego czy drugiego obiektu. Pomysł narodził się we Włoszech, no z przyczyn oczywistych. Tam jest niesłychana ilość fantastycznych zabytków i to zapotrzebowanie jakoś wybrzmiało najgłośniej. I rzeczywiście zaczęło się od tego, że kilka laboratoriów włoskich postanowiło razem działać w tym kierunku, po czym zaczęło to, jak wiele rzeczy w przyrodzie, rosnąć. Pojawiły się kolejne laboratoria, kolejne kraje i tak to się toczyło przez ostatnich kilkanaście lat.
W którym roku dotarła ta kula śnieżna potrzeby do Polski?
Około 15 lat temu, to znaczy około 2010 roku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, a konkretnie moje laboratorium, zostało zaproszone do udziału w tych badaniach, już wtedy w infrastrukturze międzynarodowej, dlatego że dysponowaliśmy dosyć unikalnym systemem badawczym wykorzystującym technikę optycznej koherencyjnej tomografii, co w tamtych czasach było dosyć unikalne. Nie było to infrastruktura sensu stricto, tylko raczej międzynarodowy projekt finansowany przez Komisję Europejską. Może warto powiedzieć, jak to generalnie działa, bo to chyba jest tutaj dla naszych słuchaczy będzie najciekawsze. Mianowicie działa to zasadniczo w ten sposób, że konkretny opiekun zbiorów, a więc najczęściej jest to konserwator, kurator, powiedzmy dyrekcja muzeum, która potrzebuje określonych badań, określonych wyników, aby na przykład zaplanować konserwację obiektu albo ocenić jego autentyczność, albo powiedzmy sobie atrybucje, datowanie, zwraca się do tej naszej struktury z określonymi pytaniami badawczymi i wtedy takie badania są prowadzone, co ważne, bezpłatnie dla tego wnioskodawcy.
Czyli to są takie dedykowane działania, tak?
Tak, to są zawsze dedykowane działania i zawsze w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie instytucji, która opiekuje się zbiorami. I co jeszcze bardzo ważne, może warto od razu to powiedzieć na samym początku, te działania mają sens tylko w takiej formule interdyscyplinarnej, to znaczy łączymy wyniki fizykochemicznych badań, którymi między innymi my się zajmujemy, z wiedzą o historii obiektu, o jego technologii, o starych metodach tworzenia obiektów, powiedzmy malowania obrazów i tak dalej, po to, żeby wspólnie wypracować wnioski, które służą lepszemu poznaniu obiektu albo, tak jak powiedziałem już, zaplanowaniu jego konserwacji czy oceny, czy w ogóle ta konserwacja jest potrzebna. I teraz co jeszcze warto powiedzieć? Te badania są prowadzone jakby w dwóch trybach. To znaczy albo my, czy ktokolwiek udaje się do miejsca, gdzie jest przechowywany ten obiekt i tam wykonuje badania, ponieważ muzealnicy to jest taki ludek, który bardzo niechętnie rozdaje się ze swoimi obiektami.
Ale czasami też takiego obiektu po prostu nie można przywieźć do laboratorium,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, że tak. Dlatego jest duży nacisk na badania właśnie za pomocą mobilnych laboratoriów, stąd nazwa MOLA. Ale z kolei istnieje dużo instalacji badawczych, których się też nie da zawieźć, prawda? No trudno zapakować i zawieźć gdzieś reaktor atomowy, bo takie badania też z użyciem na przykład strumienia neutronów są wykonywane. No i wtedy ten obiekt musi trafić do laboratorium. I wtedy nazywa się to w naszej terminologii fixed labem, czyli w sytuacji, w której to laboratorium jest nieruchome, a ruchomy jest obiekt. Do tego jeszcze oferowany jest dostęp do archiwów. To jest też bardzo ciekawa forma, która pozwala zajrzeć do niedostępnych powszechnie archiwów związanych z własnościami obiektów, a niedostępnych dlaczego? No dlatego na przykład, że to otwierałoby zupełnie niepotrzebnie drogę do fałszerstw, prawda? Jedną z podstawowych metod autentyfikacji obiektu jest zbadanie technologii wykonania, jakie pigmenty, jakimi metodami, jak użyte itd., itd. I ta wiedza, którą posiadamy, nie jest publicznie dostępna, ponieważ mogłaby być wykorzystana przez potencjalnych złych ludzi do tego, żeby stworzyć falsyfikat, który byłby odporny na te badania. Natomiast w gronie specjalistów oczywiście dzielimy się tą wiedzą, na przykład przy kwerendzie związanej z tworzeniem jakiejś publikacji, tworzeniem doktoratu, habilitacji, cokolwiek jest potrzebne, to się dzieje w obrębie prawdziwej nauki. Oczywiście jak najbardziej dostęp do takich archiwów na terenie całej Europy w tej chwili również jest oferowany.
Czyli widzimy na podstawie tego, co pan profesor nam teraz powiedział, że te działania prowadzone w ramach projektu ERIS wpływają realnie na decyzje konserwatorskie, na decyzje muzealne, w ten sposób, jakie jest podejście naukowe do tych artefaktów, do tych przedmiotów. A mnie interesuje właśnie ten temat interdyscyplinarności, no bo operujemy tutaj zarówno na artefaktach kulturowych, które gdzieś tam są zgłębiane przez przedstawicieli, nazwijmy to, nauk humanistycznych, i badanie tych artefaktów odbywa się właśnie w ścisłej kooperacji z naukami tymi ścisłymi, czyli z chemią, z czasami z biologią, z fizyką. Czy taka współpraca interdyscyplinarna bywa wyzwaniem, jeżeli łączymy humanistów oraz naukowców specjalizujących się w tych dziedzinach ścisłych? Czy język chemika, historyka sztuki przykładowo można łatwo pogodzić w ramach jednego projektu badawczego?
No na pewno nie łatwo, ale oczywiście to się da zrobić. To znaczy my się tego uczymy cały czas. To znaczy my się uczymy języka humanistów, języka historyków sztuki, a oni się uczą i naszego. To znaczy na przykład jaki rodzaj odpowiedzi można uzyskać, prawda? Bo nie jesteśmy cudotwórcami, nie mamy maszyny czasu i na pewne pytania nie da się odpowiedzieć na poziomie dzisiejszej techniki, co nie znaczy, że być może w przyszłości się da. No takim wyzwaniem nie do końca rozwiązanym na przykład jest datowanie metalu. Wiemy, że zabytki metalowe no to raczej datujemy kontekstem niż ich bezpośrednimi własnościami chemicznymi czy fizycznymi, tak jak można zrobić z drewnem chociażby, prawda? Gdzie mamy metodę C14 i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj tych wyzwań jest sporo i no staramy się wzajemnie się uczyć od siebie. Także to jest bardzo dobre pytanie, ale myślę, że możemy ostrożnie odpowiedzieć, że ponieważ grono naszych partnerów no rośnie i wydaje się, że to działa w jakimś tam racjonalny sposób.
W marcu 2025 roku infrastruktura ERIS decyzją Komisji Europejskiej uzyskała status Europejskiego Konsorcjum Infrastruktury Badawczej i przekształciła się w ERIS-ERIC. Jakie zmiany to przyniosło?
No cóż, to jest ważna zmiana dla nas, dlatego że to w ogóle zmienia całą koncepcję funkcjonowania. Dlatego że, kilka słów wyjaśnienia, projekty europejskie, z którymi najczęściej mamy do czynienia w Polsce, to są tego typu działania, w których finansowanie pochodzi bezpośrednio z Komisji Europejskiej, prawda? Jest to coś w rodzaju grantu. Tam się umawia określona grupa instytucji z Komisją Europejską, że zrobi to i to za takie i takie pieniądze w takim takim terminie. Kropka. Natomiast infrastruktura europejska jest zupełnie czym innym. Infrastruktura europejska jest wspólnym przedsięwzięciem krajów, państw biorących w niej udział. Decyzja o wejściu do infrastruktury europejskiej z decyzją podejmowaną na poziomie rządu, prezydium rządu w polskim przypadku, i wiąże się z wniesieniem składki do tego wspólnego budżetu oraz w zasadzie cała działalność jest finansowana również z funduszy krajowych. Jest to, powiedzmy sobie, model funkcjonowania przy całych proporcjach, taki jak powiedzmy najbardziej znana w infrastrukturze jest CERN, prawda? CERN jest też takim rodzajem właśnie wspólnego przedsięwzięcia krajów członkowskich. Tak jak w przypadku RISA, a więc to oznacza, że musieliśmy całkowicie przebudować naszą koncepcję finansowania, dlatego że w tej chwili trwa proces pozyskania funduszy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No, on jest na dobrej drodze i dzięki temu będziemy mogli uczestniczyć. Może warto powiedzieć o tym, jak to wygląda na terenie Polski, czyli o ERIS.pl. ERIS.pl jest węzłem infrastruktury europejskiej, to znaczy wchodzi w skład oferty, która jest dostępna na poziomie europejskim. Ta oferta jest zarządzana przez centralę infrastruktury, a więc można takie wnioski badawcze składać bezpośrednio do centrali infrastruktury. Tam one są recenzowane. Te wnioski mogą obejmować oczywiście badania nie tylko z Polski, ale równocześnie z wielu krajów. Jest to potężna oferta.
A jakie są na przykład te rodzaje badań? Na przykład co możemy zbadać? Sznur pieczęci z dawnego pisma? Czy możemy
Możemy nawet w Polsce zbadać. To nie jest, akurat niedawno było robione dla statutów Łaskiego, ale jest tam cały szereg pewnych rzeczy, których my w tej chwili jeszcze z różnych powodów nie realizujemy. No często to jest po prostu bardzo unikalna wiedza, to są nietypowe badania, niezbyt często, powiedzmy sobie, potrzebne, więc tworzenie w każdym kraju pełnej oferty, kilkuset już w tej chwili, ponad 200 tego typu procedur badawczych, nie ma żadnego sensu. Jest kontrproduktywne ekonomicznie. Lepiej jest połączyć wysiłki, a więc tak jak powiedziałem, my z naszą ofertą po pierwsze mamy możliwość badania obiektów zagranicznych, po drugie nasi dysponenci obiektów mogą w pełny sposób korzystać z infrastruktury europejskiej, czy ze wszystkich, całej pełnej oferty. Po trzecie wreszcie uczymy cię od siebie, prawda? Dla nas jest bardzo ważne, żeby uczestniczyć w projektach z najlepszymi laboratoriami w Europie po to, żeby czasami się czegoś pożytecznego nauczyć się, jak interpretować wyniki, jakie są możliwości badań, co można jeszcze ulepszyć w protokołach badawczych i tak dalej, i tak dalej.
I liderem ERIS.pl jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, tak, w Toruniu. A Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, w którym właśnie studio realizujemy nasz podcast, odpowiedzialne jest za analizę i przechowywanie danych. Tak. Może coś więcej na ten temat teraz powiemy?
To może ja odpowiem. PCSS jest partnerem technologicznym, czyli nasz udział w konsorcjum związany jest z realizacją wizji łączenia nauki, dziedzictwa kulturowego i nowoczesnych technologii. Nasze działania ukierunkowane są na wspieranie konsorcjum ERIS.pl w procesie tworzenia tej nowoczesnej krajowej infrastruktury badawczej dla badań fizyko-chemicznych nad dziedzictwem kulturowym. O tym projekcie zapewne powiemy trochę więcej za chwilę.
Oprócz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w skład polskiego konsorcjum ERIS.pl wchodzą również inne instytucje. Panie profesorze, jakie to są właśnie podmioty?
Tak, jeszcze 12 instytucji, a więc wymieniając: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie również, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk oczywiście, Instytut Maszyn Przepływowych imienia Roberta Szewalskiego, również Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Laboratorium Badawcze Muzeum Narodowego w Krakowie, czyli tak zwany LANBOS, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, co może dziwić, ale jest tam znakomite laboratorium mikrobiologiczne, które zajmuje się dla nas skażeniem mikrobiologicznym obiektów, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i wreszcie Uniwersytet Wrocławski. Także łącznie 14 partnerów. Może przy tej okazji warto powiedzieć, że oprócz udziału w ofercie europejskiej, o której tutaj wspominałem, również realizujemy naszą ofertę krajową, to znaczy można również bezpośrednio do nas, do ERIS.pl zgłaszać się z projektami badawczymi. Działamy w ten sposób już od 10 lat. Jak dotąd zrealizowaliśmy 90 projektów dla ponad 50 wnioskodawców, z czego około połowa to są muzea, poza tym jeszcze archiwa państwowe instytucje badawcze, takie jak uniwersytety, Instytut Akademii Nauk i wreszcie parafie Kościoła, ponieważ Kościół w Polsce jest depozytariuszem olbrzymiej ilości zabytków i tymi zabytkami również należy w sposób naukowy się zająć, wspomagając na przykład konserwację.
Tak, czyli jeśli podmioty na przykład mają w swoim posiadaniu jakieś cenne zabytki, chciałyby poddać je analizie, to wystarczy, że wejdą na adres internetowy eris.pl, znajdą kontakt i odezwą się z pytaniem.
To znaczy nie zupełnie, oczywiście tak, my na wszystkie pytania odpowiadamy, ale raz do roku organizujemy nabór wniosków. Tam zawsze jest data, w takim terminie można złożyć te wnioski. To jest zazwyczaj połowa października, jest końcowym terminem. Wtedy badamy po pierwsze, czy ten wniosek jest wykonalny, po drugie, czy jest dostatecznie dobrze uzasadniony, ponieważ z badaniem zabytków jest jeszcze pewien dodatkowy problem. Nie ma czegoś takiego jak całkowicie, bym powiedział, obojętny dla zabytku badanie. Nie używam słowa bezpieczne, ale obojętne. Dlaczego? Tak, zawsze się może coś zdarzyć, prawda? Więc etyka konserwatorska w zasadzie uczy nas, że nie powinno się prowadzić badań kierując się czystą ciekawością. Musi być jakiś konkretny cel. Nie chodzi o to, żeby gromadzić wyniki do szufladek, one mają czemuś służyć. Na przykład ustaleniu niezbędności bądź też programu konserwacji obiektu, prawda? Więc jeżeli to wszystko jest prawidłowo udokumentowane, to taki wniosek jest akceptowalny. On to jest ogłaszane pod koniec roku i wtedy w następnym roku kalendarzowym wnioski te realizujemy. Warto tutaj jeszcze raz powiedzieć, że wszystkie te działania są bezpłatne dla dysponenta czy też właściciela obiektów.
To chyba bardzo ważna informacja, prawda?
No tak, dlatego że muzea nie należą do szczególnie rozpieszczanych instytucji, jeśli chodzi o budżet w Polsce. W związku z tym często przeszkodą we właściwym opracowaniu programu konserwatorskiego jest niemożliwość przeprowadzenia odpowiednich badań, prawda? No jeżeli się nie da, to czasami lepiej nie zaczepiać, prawda? Ale jeżeli można takie badania przeprowadzić, to my to oferujemy i wtedy można z pełnym przekonaniem przeprowadzić odpowiednie zabiegi, które utrzymają ten zabytek w stanie niepogorszonym dla przyszłych pokoleń, a o to tak naprawdę przecież w tym całym muzealnictwie chodzi.
We wrześniu 2025 roku w siedzibie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się oficjalna inauguracja Polskiego Węzła Europejskiej Infrastruktury Badawczej na rzecz nauki o dziedzictwie ERIS-ERIC oraz prezentacja projektu FENG. Panie profesorze, projekt finansowany z funduszy europejskich dla nowoczesnej gospodarki FENG to jest projekt, którego liderem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz uczestniczy w nim 5 partnerów.
Dokładnie tak, 5 łącznie z PCSS. Jest to projekt dla nas bardzo ważny, wspierający działalność całego konsorcjum. Tutaj to trzeba wyraźnie powiedzieć, że my z różnych powodów nie wszyscy partnerzy konsorcjum weszli do tego projektu. Często z powodów czysto formalnych. Niemniej podstawowym zadaniem PCSS w tym projekcie jest stworzenie systemu, który będzie działał na rzecz systemu informatycznego, obsługi całego konsorcjum. To jest niezwykle ważne, dlatego że przy tym rozmiarach naszej działalności musimy odejść od pewnych nie do końca profesjonalnych technik, czyli zarządzania za pomocą Excela, do zarządzania nowoczesnymi metodami z użyciem nowoczesnych narzędzi, tak żeby można było to wszystko sprawnie realizować. Ponadto, powiedzmy sobie od razu, FENG to nie tylko jest zarządzanie projektem, jest to również okazja do pozyskania bardzo ciekawego i ważnego oprzyrządowania, nowych instrumentów badawczych. I wreszcie, co też jest ważne, wszystkie projekty FENG są tak skonstruowane, że one docelowo mają prowadzić do pewnej komercjalizacji oferty. Tutaj mógłby ktoś zapytać, jak to się ma do naszej oferty bezpłatnej. No cóż, ma się tak, że jak wiadomo, nie ma bezpłatnych lunchy, prawda? To znaczy w tym sensie, że my...
Ktoś zawsze musi kartę przeciągnąć
i zapłacić. Zawsze musi zapłacić, tak. I tutaj my możemy zrobić tyle bezpłatnie, na ile nam pozwalają fundusze i będziemy również oferować badania komercyjne, w tym momencie już nie tylko dla instytucji kultury, ale również na przykład dla prywatnych podmiotów, dla prywatnych firm konserwatorskich, dla prywatnych kolekcjonerów, tak aby również wesprzeć ten dział jakby opieki nad zabytkami, który z racji swojego komercyjnego charakteru, trudno, żeby on był bezpośrednio wspierany przez instytucje publiczne.
niezależnie od charakteru finansowania badań, czy są to badania komercyjne, czy badania nieodpłatne, działalność ERIS i działalność całego projektu przekłada się na pewno na popularyzację efektów badań i też na ochronę dziedzictwa kulturowego, czy to w kontekście zagrożeń cywilizacyjnych, czy zagrożeń klimatycznych. Jakby tak pan profesor mógł podsumować misję w pewnym sensie całego projektu i jak to tutaj się kształtuje?
No cóż, może powiedzmy w ten sposób, że tak jak w całej tej branży, tak naprawdę chodzi o to, abyśmy następnym pokoleniom przekazali te obiekty zabytkowe, które mamy, które, powiedzmy sobie szczerze, bardzo wiele uległo zniszczeniu z uwagi na trudną historię Polski. To, co mamy, musimy dołożyć wielkich starań, aby można było następnym pokoleniom przekazać w stanie niepogorszonym. To nie zawsze jest oczywiste i proste. Tak jak pan wspomniał, jest problem chociażby środowiska, prawda? A więc musimy się zastanowić, jakie powinny być warunki przechowywania, aby ten obiekt nie uległ pogorszeniu, jego stan, prawda? Ale z drugiej strony musimy zawsze patrzeć na koszty. To znaczy można sobie powiedzieć, no dobrze, jeżeli byśmy przechowywali ten obiekt w pomieszczeniu, w którym temperatura jest stabilizowana do 0,1 stopnia i wilgotność do 1%, to na pewno jemu nic złego się nie stanie. Ale cena będzie nieakceptowalna, prawda? To znaczy za te pieniądze nikt istotnej części dziedzictwa nie będzie w stanie przechowywać, więc trzeba szukać właściwych metod, to się nazywa prewencyjna konserwacja, tak żeby pogodzić te dwie, no nieco sprzeczne ze sobą zagadnienia. My mamy również ofertę w tym zakresie. Takie procedury badawcze, które pozwalają właśnie ocenić, jakie powinny być zastosowane techniki w zakresie ochrony przed różnego rodzaju zagrożeniami, to znaczy nie tylko klimatycznymi, ale również powiedzmy sobie przed pożarem, kradzieżą, nie daj Boże, no różnego rodzaju zagrożenia, które się pojawiają również we współczesnym świecie, no chociażby to, co się wiąże z tą eksplozywnym wzrostem turystyki, prawda? A więc przepływu tysięcy ludzi przez te najbardziej popularne miejsca, gdzie trzeba zapewnić, aby nie tylko komfort zwiedzania, co też nie jest bez znaczenia, ale również no, racjonalny komfort tym zabytkom, aby, tak jak mówię, ich stan nie uległ pogorszeniu.
Powiedzmy jeszcze o roli Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w projekcie FENG, bo jesteśmy tutaj liderami tego przedsięwzięcia, a zatem jaka jest nasza tutaj główna rola w tym działaniu?
Rola PCSS polega na opracowaniu i implementacji nowej koncepcji obsługi informatycznej badań w ramach oferty ERIS.pl i infrastruktura, która powstanie jako rezultat projektu, z jednej strony ułatwi dysponentom dzieł sztuki dostęp do procedur badawczych, o których przed chwilą mówił pan profesor, a z drugiej strony personelowi realizującemu te badania zapewni wsparcie w procesie analizy i interpretacji wyników badań. Mówimy tutaj o infrastrukturze obejmującej zarówno zasoby sprzętowe, jak i szeroko pojęte rozwiązania programowe.
To jest szalenie ważne, abyśmy te nasze działania mogli dobrze nimi zarządzać, bo tak jak już tutaj wspominałem, są to działania interdyscyplinarne, nie tylko w tym sensie, że współpracujemy z humanistami, ale również między sobą. To znaczy dopiero połączenie wielu różnych metod daje dobry wynik, to znaczy wynik, który ma istotne znaczenie dla poznania zabytku i do tego, żeby taką współpracę w sposób sprawny i racjonalny realizować, potrzebne są narzędzia informatyczne, które pozwolą nam wymieniać się informacją, wymieniać się danymi, wymieniać się wnioskami w sposób uporządkowany i praktyczny, a przy tym bezpieczny w sensie dostępu do tych danych, co też nie jest bez znaczenia z uwagi na te zagrożenia, o których wspominałem.
Na zakończenie naszej rozmowy chcielibyśmy dowiedzieć się, jak będzie wyglądał rozwój zarówno ERIS, jak i projektu FENG w tym aspekcie w najbliższych miesiącach, latach.
W najbliższym czasie oczekujemy stworzenia tego systemu, o którym wspomniałem, oraz wdrożenia nowych instrumentów badawczych oraz, to też jest bardzo ważne i też trzeba tutaj to wyraźnie powiedzieć, te instrumenty, które kupujemy, one będą doposażone w specjalistyczny software, który również jest opracowywany przez Centrum Superkomputerowe, tak abyśmy mogli w sposób jak najbardziej optymalny z nich korzystać, ponieważ są to często narzędzia uniwersalne, natomiast te konkretne potrzeby, które pojawiają się przy badaniu obiektów zabytkowych wymagają stworzenia często bardzo specjalistycznego i dedykowanego oprogramowania. I tutaj jestem przekonany, że znakomite zaplecze eksperckie PCSS pozwoli nam w tej dziedzinie uzyskać bardzo ciekawe, nowe rezultaty. Z innych zagadnień ja nie sądzę, abyśmy planowali w tej chwili jakiś znaczący rozwój wszerz. To znaczy wydaje się, że ta struktura tych 14 instytucji jest już w tej chwili dostatecznie szeroka, aby można było tutaj myśleć o dalszej pracy. Natomiast oczywiście to, co się dzieje zawsze i będzie się działo, to jest modyfikacja metod badawczych, metodologii, prawda? Budowanie baz danych, budowanie różnego rodzaju referencyjnych zbiorów porównawczych danych, które pozwalają na identyfikację obiektów. No chociażby jednym z takich ciekawych projektów, który też jest realizowany we współpracy z PCSS, jest system do badania, czy baza danych, która pozwoli na określanie pochodzenia zabytku z bursztynu. No Polska oczywiście jest jednym z istotnych tutaj obszarów występowania bursztynu i mamy dużo ciekawych zabytków i dobrze jest mieć rozbudowany system, wiarygodny system, który pozwoli ocenić pochodzenie tych obiektów.
Dziękujemy bardzo za udział w naszym podcaście. Przypomnijmy, że gościem dzisiejszego wydania podcastu był profesor doktor habilitowany Piotr Targowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz doktor Ewa Kuśmierek z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, a rozmowę prowadziła Magdalena Baranowska-Szczepańska
i Kacper Zieleniak. Serdecznie zapraszamy do posłuchania naszego odcinka.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.